Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Minęła godzina 23, Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam bardzo gorąco i serdecznie w niedzielę 10 sierpnia. Migawka, czyli magazyn o fotografii do godziny 24 na antenie Radia Szczecin. Zapraszam też gorąco, to tak tradycyjnie powtórzę, bo to od razu mogą sobie Państwo włączyć internet, włączyć stronę radioszczecin.pl/migawka, radioszczecin.pl/migawka, no można znaleźć to troszeczkę inaczej, czyli po prostu wejść na główną stronę Radia Szczecin, kliknąć w audycję i tam też migawkę oczywiście można znaleźć na liście. No i tak, dlaczego warto wejść i słuchać migawki? No bo oczywiście są już zdjęcia po naszym 67. plenerze fotograficznym Migawki. Ten plener odbył się w zeszłym tygodniu na festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie. 20. jubileuszowa edycja. Ponad 2000 uczestników, z tego co podawali organizatorzy. Oczywiście wielka bitwa Słowian i Wikingów, no taki gwóźdź programu codziennie o godzinie 16:00, w piątek, sobotę i w niedzielę te starcia się odbywały. No i tak, w piątek były 2 starcia, bo ja byłem najpierw z rodziną, później w sobotę pojechaliśmy na plener, to były już 3 starcia, no nie wiem jak było w niedzielę. Ryszard Filipowicz, dyrektor kreatywny agencji Oskar Wegner, gość Migawki, jest ze mną w studiu. Witam cię serdecznie, Rysiu.
Witam.
Mamy całkiem sporo czasu, zdjęć nie przyszło dużo, ale to taka prawidłowość jest, można powiedzieć, jeżeli chodzi o plenery wyjazdowe, że no zawsze jest mniej uczestników, to po pierwsze, a po drugie, zanim ja coś powiem, to jeszcze przed nagraniem mówisz, a bo mam taką ogólną konstatację, taką ogólne spostrzeżenie dotyczące całej imprezy czy pleneru, no to powiedz.
Myślę, że ta mniejsza liczba ludzi, którzy przyjechali na tą migawkę, bierze się też stąd, no, okres urlopowy to raz.
No wiadomo.
Drugie, było tak dosyć ciężko, jeśli chodzi o pogodę. Ja przyznam szczerze, że przeżyłem dosyć trudne chwile. Wydawało się, że będzie no tak znośnie, ale było bardzo gorąco. Ja pamiętasz, jak chodziliśmy między namiotami, ja szukałem, naprawdę błagałem o fragment cienia.
Wystarczyło... Tam był taki moment, tak, w tej bramie.
Brama. Ta brama działała jak klimatyzator. Naprawdę to dzięki temu dało się żyć.
Taka podpowiedź na przyszły rok. To znaczy, no ja powiem w taki sposób, bo ja wiele razy byłem na Wolinie. Dokładnie 20 lat to trwa, jakby nie było. No i zawsze tak było po prostu na Wolinie, że jest bardzo gorąco, bardzo mało cienia, bo to jest odkryte pole. Też no, uczestnicy, myślę, nie mają łatwo w tych namiotach, zwłaszcza w ciągu dnia. Fakt, one są białe, troszkę to światło się odbija. Ale rozmawialiśmy też o tym z Jackiem Boneckim, nie wiem, czy pamiętasz. W zeszłej audycji, to Państwo mogą posłuchać, spotkaliśmy Jacka Boneckiego, fotograf w podróży, znany z polskiej fotografii, który też fotografował Wikingów. No i rozmawialiśmy właśnie o tym, że no, trzeba się też nastawić tak mentalnie, że po prostu jedziemy fotografować na Wolin Wikingów, będzie gorąco, będzie pył, będzie kurz.
Ja się przygotowałem mentalnie, ale mimo wszystko ta pogoda mnie zaskoczyła. Ja też jestem już tu któryś raz na Wolinie, ale tak gorąco i tak brak powietrza, brak tego ruchu powietrza bardzo mi się dawał we znaki, ale no...
Ale słuchaj, bo my przejść. Bardziej teraz o pogodzie niż o fotografii rozmawiamy, ale to jednak audycja fotografii.
Tak, odbiegliśmy troszeczkę
od
tematu.
Ja mam takie wrażenie, tak ją też chyba nie pierwszy raz o tym mówię, tak mi się wydaje, że chociaż to jest kopalnia fotograficznych tematów ten festiwal, no to jeżeli się skupiamy na ludziach, tak w tym roku mieliśmy właśnie zrobić, bo temat był z Wikingiem oko w oko. Oczywiście o interpretacji tego tematu jeszcze porozmawiamy. No, ja sugerowałem, że to może być portret, ale za chwilkę obejrzymy te zdjęcia, które Państwo już mogą sobie sprawdzić, jak wyglądają właśnie w naszej galerii na stronie Radia Szczecin.pl / migawka. No to gdy się skupiamy na ludziach, to nie jest wcale aż takie proste. Już nie wspomnę, że większość zdjęć z bitwy to nie jestem z nich zadowolony tradycyjnie, ale też widziałem sporo zdjęć w internecie, że da się tę bitwę zrobić. No, po prostu nie wyszło w tym roku.
O tym rozmawialiśmy rzeczywiście tydzień temu, że nadmiar wrażeń jest tutaj akurat przeszkodą w robieniu dobrych zdjęć. Rzeczywiście trzeba się na coś nastawić. Ja obiecałem ci, że będę tam się bawił trochę w reżysera i w gruncie rzeczy, no powiedzmy, połowicznie mi się udało, bo udało mi się namówić grupę Wojów Storgelow na to, żeby zrobić to zdjęcie pozowane ze światłem. I rzeczywiście te zdjęcia mi się podobają i wyszły. A oprócz tego udało mi się namówić też kilka osób, różnych osób tam przebywających, po to, żeby zrobić portrety. Ale przyznam, że byłem zaskoczony i to jest coś, o czym chciałem właśnie też powiedzieć, że pomimo tego, że ci ludzie, wszyscy uczestnicy, którzy tam się znajdowali, mają zapisane niejako w kontrakcie, że powinni pozować, nie powinni uciekać,
przeszkadzać,
tak. To spotkałem się z kilkoma odmowami. Przyznam,
ale
że
o tym rozmawiałem też z Igorem Gurewiczem w zeszłej audycji.
Że byłem zaskoczony i to
jednym z uczestników. No, niektóre grupy robią to zawodowo i dla nich to jest nawet pewna forma promocji, czy takie robienie zdjęć, natomiast no, niektórzy bardziej hobbystycznie, no i dla nich to jest takie bardziej osobiste przeżycie, to uczestniczenie w festiwalu Słowiany Wikingów, stąd czasami możemy spotkać się z odmową.
No, ale jest na to patent i wydaje mi się, że no to, dzięki to temu zdrać. Mi się udało zrobić to zdjęcie, kilka zdjęć, oczywiście jedno tylko umieściłem, czy dwa w galerii, a tych zdjęć zrobiłem więcej. Po prostu z tymi ludźmi trzeba się zaprzyjaźnić, może to takie słowo trochę
na wyrost. Na chwilę zaprzyjaźnić.
Poznać się z nimi.
Polubić
się. Mi się udało poznać tych ludzi z Torgelow, tą grupę, miesiąc wcześniej na zamku w Szczecinie. Oni tutaj byli gośćmi. Ja im zrobiłem zdjęcia, pokazałem im te zdjęcia na drugi dzień na iPadzie i oni byli zachwyceni. O, ale fajnie. I dzięki temu
Łatwiej było, jak spotkałeś na Wolinie.
Tak. I tak, mimo wszystko, że to już było ustalone, o 15 przychodzimy, zrobimy te zdjęcia, ale oni byli już tak naładowani.
Twojego asystenta, trzymałem lampę.
To dzięki temu te zdjęcia takie fajnie wyszły. I oni już byli tak nakręceni, że pomimo tego, że nie znali, że już się umówiliśmy, bardzo trudno było ich namówić, żeby zagrali.
Żeśmy ich tam gdzieś wołali, żeby przyszli.
To w ogóle cud boski, że mi się udało, że nam się udało zrobić te zdjęcia.
Dobrze, że zwróciłeś uwagę na tę fotografię. Zresztą ja ją umieściłem również na facebookowym profilu Migawki. Tak przy okazji, oczywiście, jeżeli państwo by chcieli kliknąć lubię, to dlaczego nie? Tam się pojawiają różne aktualności, że tak powiem, dotyczące właśnie audycji. No i pojawiły się pewne pytania, jak to zdjęcie udało się zrobić. To może tak, posłuchajmy chwilę muzyki. Państwo oglądają fotografię na Radio Szczecin.pl / Migawka, a my już za chwilę zaczniemy omawiać. Mówię, czasu będzie więcej, to i tak troszkę będzie można bardziej warsztatowo potraktować to nasze omawianie zdjęć. Porozmawiamy o kompozycji, porozmawiamy o różnych rzeczach, które nam się fotografia, które nasi słuchacze uczestniczy 67. pleneru Migawki podobało. Wracamy do Migawki w Radiu Szczecin. Dzisiaj tak trochę wakacyjnie, luźna rozmowa. Gość Migawki Ryszard Filipowicz, dyrektor kreatywny agencji Oskar Wegner. Omawiamy zdjęcia z 67. pleneru fotograficznego Migawki. Ale zanim przejdziemy do tych ujęć, które przysłali nam uczestnicy naszego spotkania, to chciałbym zwrócić uwagę na twoje zdjęcie. Już mówiłem o tym przed muzyczną przerwą, no jest także na Facebooku. Czyli to jest tak, zdjęcie zrobione z dołu, położyłeś się po prostu i nad tobą, nad aparatem nachylają się Wikingowie, tak? Oni z takimi, oczywiście jest to zdjęcie reżyserowane, oni mają takie groźne wyrazy twarzy, bo o to ich poprosiliśmy, ja ci tam pomagałem w tym. No i słuchaj, bo to są takie fajne ujęcia, kiedy dobre wykorzystanie lampy błyskowej na zewnątrz, w plenerze. No bo no co, no mamy słońce jak drut, to przysłowiowo się mówi. No to ktoś by mógł powiedzieć, ale po co nam ta lampa? Oczywiście osoby, które już trochę fotografują, zdają sobie sprawę z tego, że no fajnie tej lampy użyć tak, że czasami właśnie w ciągu dnia, szczególnie jak mamy mocne słońce z góry, czyli mamy nieprzyjemne, głębokie cienie, dajmy na to oczy są takie podkrążone, no bo to słońce prosto z góry nam na twarz pada i to się po prostu naturalnie dzieje, a jak doświetlimy lampą, no to wszystko znika i mamy zupełnie inny klimat. Zresztą na kilku tych twoich zdjęciach jest lampa. Ja wiem o tym, bo przy mnie je robiłeś, a tej lampy nie widać, to też jest istotne. No może akurat na tym ujęciu z dołu tak, to widać tę produkcję, nazwijmy. Ale ja bym chciał, żebyś tak króciutko podpowiedział słuchaczom Migawki, jak tej lampy na zewnątrz używać, bo to naprawdę bardzo się przydaje, jak się okazuje. I oczywiście no, ten ideał, że jest lampa użyta, a tak naprawdę lampy nie widać.
Na tym zdjęciu, o którym mówiłeś na początku, widać ewidentnie ślad lampy, ale tutaj zależało mi na tym, wiedziałem, że jeśli będę robił zdjęcie z dołu do góry, czyli będę miał niebo jako tło, no to nie ma szans, jeśli będę chciał mieć poprawnie naświetlone twarze, nachylone, czyli tworzące taki namiot wręcz z ludzi, no to nie ma szans, niebo będzie po prostu białą plamą. Dlatego stąd też ten pomysł z lampą, czyli ustawiam w aparacie takie parametry, które dają mi gwarancję poprawnego naświetlenia nieba.
Nieba.
A lampa stanowi no, element rozświetlający ten cień, który tworzy grupa nachylonych nad nami wikingów.
Czyli technicznie robię to po prostu tak, że najpierw sprawdzam ekspozycję na niebo, tak?
Tak, w zależności od tego, jakim sprzętem dysponujemy, czyli jeśli mamy lampę umieszczoną na sankach, na aparacie, no to wystarczy, wydaje mi się, że w tym przypadku być może jeszcze nie, ale wystarczy, jak robimy na przykład zdjęcie pod słońce, ktoś jest ma z tyłu słońce, to większość aparatów ma wbudowaną taką funkcję w lampie doświetlenia pierwszego planu. Nawet są programy tematyczne dla lampy, która jest wbudowana w aparat. Mhm. To też bardzo dobrze działa. Przyznam, że ja miałem z sobą systemową lampę, którą zresztą trzymałeś ty.
Ale bo to zaraz do tego dojdziemy. Obok. Na razie rozmawiamy o lampie na samym.
Wystarczy włączyć tryb
doświetlania.
Albo zwykły TTL-owy, czyli lampa wie, ile światła powinna dać, żeby uzyskać prawidłowe naświetlenie tego, co widzi. Mhm. Co prawda tu, w tym przypadku, kiedy chcę mieć ciemne niebo, prawidłowo naświetlone niebo z chmurami, wyraźnie tam odcinającymi się, mi się to do końca nie udało, ale myśmy mieli za mało czasu, żeby próbować.
No, rozmawialiśmy przed chwilą, dynamiczna,
tak,
w ogóle tych wikingów.
To były sekundy i tak, że mi się udało to zrobić, to i tak jestem zadowolony. Ale tutaj trzeba było próbować. Ja akurat z sobą miałem system wyzwalania radiowego lampy z takim z urządzeniem, które pozwala mi w sposób płynny regulować moc lampy. Jeśli robię pierwsze zdjęcie i ono jest za jasne, to zmniejszam jakby wartość siły światła. I to mogę robić w płynny sposób, bardzo prosty sposób. To jest, nie wiem, czy ja mogę zdradzić tutaj nazwę tego urządzenia.
Zdradzaj.
To jest Pocket Wizard.
Pocket Wizard, ale to jest do różnych systemów.
To jest przede wszystkim do Nikona i do Canona. Nie znam innych
Pocket
wykonań.
Wizard.
Pocket Wizard. No, urządzenie nie jest niezbyt tanie, ale dzięki temu, że pozwala odsunąć lampę systemową.
No tak, no bo ja
na pewną odległość.
Tak, nawet, można ją trzymać w ręce, osoba fotografująca może też trzymać w ręce.
I ten system właśnie ma tą zaletę, że z poziomu aparatu, czyli tego urządzenia umieszczonego na sankach, możesz regulować mocą lampy bezprzewodowo.
Mhm.
To jest świetne rozwiązanie i to mi naprawdę bardzo wiele razy pomagało. Inne zdjęcia, o których ty mówiłeś, że widać w oku, najczęściej widać tą małą plameczkę taką białą w oku, że jest tam lampa. Nie wiem,
to jest fotografia numer 6, jakby państwo mieli ochotę, bo
wiem,
to zdjęcie, o którym mówimy, to jest 10. Tu jest lampa.
Jest lampa.
Jest.
Tutaj ja się zdałem po prostu na automatykę lamp.
Ale to chyba z prawej doświetlałeś, z tego co widzę, bo cień jest tak po lewej stronie trochę.
Tu nie pamiętam, przyznam. No, to po błysku w oku widać, z której strony lampa została umiejscowiona. Tutaj po prostu lampa i aparat z sobą jakby współpracowały. Tak? Ustawiłem lampę w system TTL i ona system wiedział, ile tego światła musi dołożyć, żeby uzyskać prawidłowo naświetlony pierwszy plan.
A jeszcze
specjalnie jakby nie doświetlam tła. Dam tą ujemną kompensację na aparacie, czyli aparat zrobi trochę ciemniejsze zdjęcie, to lampa, system TTL będzie próbował wyrównać tą nierównowagę, więc tutaj ważne jest, żeby ustawiać siłę światła na lampie. Tam są takie możliwości też.
Tak, no to nawet na korpusie mamy i to w najprostszych lustrzankach.
Ale tu się
bez
przyznam
problemu.
Bez bicia. Ja nie jestem mistrzem świata, jeśli chodzi o tak zwany strobing. Jestem na początku jakby drogi.
Strobing? Cóż
czyli,
to takiego jest?
Czyli użycie lampy błyskowej
na zewnątrz. Ale jeszcze o dwie rzeczy chciałem cię zapytać. Po pierwsze, bo to nie była lampa z tymi akcesoriami, które mamy, po prostu dostajemy w zestawie, tylko jeszcze taki softbox taki założyłeś, taki znaczy, zmiękczacz światła, taka nakładka, można powiedzieć, rozszerzająca trochę.
Jakikolwiek, nie wiem, dyfuzor, który założymy na lampę, najprostszy to jest ten, który jest dostarczany razem z lampą, taki plastikowy nasadka.
Tak, dokładnie o tym mówię. Ale ty tego nie używałeś.
Używałem. To było w środku.
Aha.
A dodatkowo użyłem takiego mini softboxu, który ma wielkość, nie wiem, 15 cm na 15 czy 20 na 20. Zawsze przy takich portretowych, a szczególnie przy portretowych zdjęciach, warto jest to światło, mocne światło lampy błyskowej rozproszyć. To może być parasolka. Widziałem street fotografów, którzy mają z sobą niewielką parasolkę i lampę w ręku i robią zdjęcia, doświetlając zdjęcia na ulicy. Oczywiście to są pozowane zdjęcia. Fotograf zawsze prosił osobę o pozowanie. To się naprawdę dobrze sprawdza, bo lampa bez żadnych softboxów, bez żadnych zmiękczaczy daje zbyt ostre światło. Nawet jeśli ją odsuniemy od aparatu, to widać te kontrast, cień od nosa.
Czyli twoim zdaniem ten dyfuzor, który dostajemy sprzętowy,
jest za słaby.
Jest za słaby.
Warto jest zainwestować, to naprawdę nie są wielkie pieniądze.
Mała
parasolka kosztuje, nie wiem, 15 zł, 20.
To jakaś firma, możesz polecić?
Ta parasolka to chyba jakiegoś Fotixa.
A to co ty miałeś?
To jest Lastolight.
Lastolight.
Oni robią w sumie fajne rzeczy, małe, duże. Ja nawet, pamiętasz, myśmy rozmawiali, ja chciałem przyjechać na ten festiwal z większą liczbą światła.
Był taki plan, ale dobrze, że żeśmy się nie zdecydowali, bo
nie dałbym rady.
Tam
trzeba byłoby stworzyć wtedy takie mobilne studio i zapraszać tych ludzi w to miejsce i robić zdjęcia. I to rzeczywiście dałoby się to zrobić, ale to charakter...
Ale nie ad hoc,
tak,
to trzeba by było przygotować.
Inny charakter z tych zdjęć byłby wtedy. Oni byliby tak no, trochę jak...
Upozowani,
ale ja wiem, ludzie jak już się ustawią do światła i czują, że to jest taki quasi-studio, to trochę inaczej reagują. Tak złapani, poproszeni na chwilę o takie zatrzymanie się,
przestanięcie,
oni są dalej w swoim świecie. Chyba lepiej to wygląda.
A słuchaj, jeszcze jedna rzecz, bo wiele razy mówimy, no zawsze, od kiedy istnieje migawka, wspominamy o tym, że najlepiej robić pliki RAW i później je wywoływać w cyfrowych ciemniach. No jedną, jak Państwo poczytają o plikach RAW, no taka jedna z zupełnie podstawowych informacji jest mianowicie taka, że no jeżeli chodzi o balans bieli, ten taki parametr, który mamy, który jest bardzo istotny w przypadku JPEG-ów, żeby mówiąc kolokwialnie, białe na zdjęciu było białe, a nie dajmy na to żółte czy niebieskie, nie wpadające w takie tonacje, no to balans bieli, jeżeli robimy RAW-y, no to później można spokojnie w postprodukcji, czyli w tej cyfrowej ciemni, bez kłopotu sobie z tym poradzić. Ale zwróciłem uwagę na to, że zrobiłeś jedno zdjęcie z lampą, i patrzysz, no ekranik, no raczej nie polecamy ekraniku aparatu fotograficznego jako no, wyznacznika jakości zdjęcia, czy też tego, jak to zdjęcie rzeczywiście wygląda, jednak wiadomo, że najlepszy jest skalibrowany monitor, ale zwróciłeś uwagę, zrobiłeś zdjęcie, bo byłem przy tym i mówisz, a trochę za żółta ta twarz i wsadziłeś do dyfuzora taki ten niebieski, kawałek niebieskiej folii, no to że
taki,
po prostu...
Taki mocno wyblakłej niebieskiej.
Ale powiedz mi, bo tak się zastanowiłem, czemu w ogóle zadałeś sobie trud? No bo przecież mogłeś później na etapie postprodukcji, czy właśnie dlatego, że jest to kwestia portretu, twarzy, ta kolorystyka może być zachwiana i dlatego już na etapie robienia zdjęcia zadbałeś o tę poprawną temperaturę barwową.
Ja myślę, że robiłem rzeczywiście w RAW-ach i myślę, że udałoby mi się to potem w programie graficznym wyrównać, bo światło słoneczne i światło lampy błyskowej, one nie są tak od siebie bardzo daleko. One
bo jednak jak
podobny charakter
jak
mają.
Zakładamy lampę, no to ustawiamy balans bieli nie na auto, tylko na przykład...
No niby na flash, ale tu mamy światło dzienne i przyznam, że ja do dzisiaj mam taki problem. Dlatego ci powiedziałem, że ja nie jestem mistrzem świata, jeśli chodzi o strobing. Uczę się cały czas. Niby to są proste rzeczy. Dla kogoś, to jakby z lampą błyskową jest za pan brat, to o czym teraz rozmawiamy, to jest jakbyśmy rozmawiali
O podstawach,
nie wiem, głębi ostrości. O elementarzu wręcz. Ale zauważyłem, że jeśli ustawiam w aparacie automatyczny balans bieli i robię zdjęcie razem z lampą błyskową, czyli
lampa błyskowa,
ona mi doświetla plan, to te zdjęcia wychodzą za ciepłe. Znaczy tam tak jakby...
Żółtawe w tonacji.
Prawie tak jakby miało 6000 kelwinów. Dlatego i próbowałem też przechodzić na światło słoneczne. Lampa błyskowa, jeśli dobrze pamiętam, ma bardzo wysoką, no, dosyć wysoką temperaturę. Teoretycznie powinna być bardzo podobna do tego światła z zewnątrz, światła słonecznego, ale nie do końca tak jest. Stąd ten mój, ta folia niebieska, CTB, czyli Convert to Blue, czyli jakby ochładzam w sensie...
Już przy robieniu zdjęcia.
Tak, przy robieniu zdjęcia wiem, że to światło, które wychodzi z lampy, już nie ma 5400 kelwinów, tylko około
nieco mniej.
4800, powiedzmy tam 4700. I rzeczywiście automatycznie jeśli robisz zdjęcia bez lampy, gdybyś zobaczył potem, jaką temperaturę aparat ci zmierzył, to jest mniej więcej między 4700, 800 do 4900. To nigdy nie jest powyżej 5000. Nawet no, było trochę chmur, więc można było powiedzieć, że rzeczywiście to niebo dawało taką dosyć wysoką barwę. No, ale tak jak mówię, jeśli ktoś chciałby zgłębić te tajemnice, czy tam tajniki, to odsyłam do literatury, do internetu.
No to taka oczywistość, ale to wiesz, zawsze ja sam z ciekawością słucham.
Ale za każdym razem ja mam ten problem. Za każdym razem jak będę używał, czy mam używać lampy, to sięgam do internetu, właśnie sięgam do książek, od nowa się uczę, bo jeśli tego
może
ktoś...
za rzadko po prostu, bo to kwestia praktyki tak, jest. Jeżeli byś codziennie bez przerwy robił te zdjęcia, no to tak, już wchodzi to w krew.
Pięknie zdjęcia wyglądają o zachodzie słońca na przykład, doświecone lampą błyskową, ale z kolei z żelem takim miodowym, takim bursztynowym, czyli CTO, Convert to Orange. Aha. I wtedy mamy niebieskości nieba, wody, a twarz portretowanej osoby jest idealnie brzoskwiniowa. I to dzięki temu, że gdybyśmy świecili lampą bez tego filtra, twarz byłaby taka trochę trupioblada, taka niebieskawa, podobna trochę jak... No to światło zastane też jednak ma znaczenie. No i tak dalej, więc
no dobrze,
jak
ale
się
no,
robi tak tego typu
krótki, zdjęcia... Krótki kurs, krótkie parę podpowiedzi, jak można wykorzystać lampę błyskową na zewnątrz, czyli można ją zdjąć z sanek, no kupić jakieś urządzenie, no to w zależności oczywiście od naszych zasobów finansowych.
Są proste chińskie rozwiązania też, które dobrze
nawet
działają.
Nawet na sankach można też użyć lampy.
Można użyć kabelka.
Kabelek
wystarczy rzeczywiście trzymanie lampy na aparacie sprawdza się tak naprawdę w pomieszczeniach, gdzie możemy tym światłem to światło odbijać od ścian, od sufitu, żeby je rozmiękczyć, żeby ono tylko doświecało
scenę.
Tak naprawdę, jeśli używamy go jako światła dosyć mocnego albo światła, powiedzmy, głównego, oprócz światła słonecznego, powiedzmy, zakładam, że robimy zdjęcie na zewnątrz, to dobrze jest odsunąć. Wystarczy na odległość wyciągniętej ręki.
No już dalej się nie da, chyba że masz asystenta, tak jak
no
w tym
tak,
przypadku.
Da się.
Dobrze,
słuchaj,
rozgadaliśmy się o tej lampie, ale może to i dobrze, może to jakoś kogoś natchnie, mnie samego.
Warto używać lampy, bo ja po tych zdjęciach, o których mówiłem, na zamku, właśnie tam żałowałem, że nie miałem lampy.
To była
lampy.
Noc kupały, o ile
tak, noc kupały i zrobiłem wszystkie zdjęcia. Była piękna pogoda w sensie fotograficznym, bo były chmury, czyli miałem takie piękne, miękkie światło portretowe. Ale brakowało mi właśnie cienie oczu, tu gdzieś takie cienie od nosa czy pod brodą. Tam się szum gromadził, taki nieprzyjemny szum. Gdybym miał lampę wtedy, tak leciutko musnął światłem, już miałbym fajne portrety.
Ale warto też zwrócić uwagę chociażby na przykładzie tego, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli tych Wikingów, których ciężko było zgromadzić, bo oni cały czas gdzieś odchodzili, wracali, niby byli umówieni na zdjęcia, a już właściwie czekali, kiedy wyjdą na tę bitwę, bo to było po godzinie 15 i naprawdę ciężko było z nimi coś zrobić. No i tutaj, drodzy Państwo, to już nie ma czasu na naukę. To już raczej trzeba się nauczyć wcześniej, bo tam zrobiłeś bodajże 3 zdjęcia, a oni tak po pierwszym już dobra, już się rozchodzą. A nie, jeszcze chwilę coś tam pokręciłeś, no, także...
Ja myślałem, że się uda zrobić krąg, ale... Warto krąg wypełniałeś ty.
Krąg wypełniłem ja. Swoją drogą to, no myślę, ciekawie wyszło. Jeżeli Państwo się zasugerowali, jeżeli Państwo zainteresował ten temat, no to oczywiście, tak jak mówimy, no nie jesteśmy w stanie wyczerpać, to są zupełnie podstawowe uwagi, elementarz, jak zwróciłeś uwagę. Także warto poszukać, poszperać, bo efekty, jak widać na załączonych obrazkach, naprawdę są tego warte. Dobrze, no skoro przeszliśmy do obrazków, no to posłuchajmy chwilę muzyki, bo strasznie się o tej lampie rozgadaliśmy. A czas przecież obejrzeć fotografie, które przysłali uczestnicy po 67. plenerze Migawki, to po muzycznej przerwie. Po muzycznej przerwie wracamy do Migawki w Radiu Szczecin, magazynu fotografii. Rozmawiamy o plenerze na Wolinie. Sporo nam się tego zrobiło, tych rozmów o tym plenerze, bo i była relacja w zeszłym tygodniu. Zapraszam serdecznie na naszą stronę radioszczecin.pl/migawka. Rozmawialiśmy też o użyciu lampy błyskowej właśnie tam. No a teraz przejdźmy do zdjęć, które naturalnie są na naszej stronie internetowej w dziale Galeria. No swoich nie będziemy omawiać, o twoich trochę powiedzieliśmy przy okazji tej lampy. No mi się jakieś takie czarno-białe zrobiły. Po prostu, nie wiem, jakoś tak wyszło. chciałeś zdjęcie numer 3 moje, to jest pijącego chciałeś obejrzeć.
Nie, ono mi się bardzo podoba. Ja próbowałem złapać wikinga, który cokolwiek pije. Wydawało mi się, że miałem takie zdjęcie, jak krople zresztą tam spadają po tej kolczudze, ale okazało się, że chyba się mój aparat spóźnił tam ułamek sekundy.
To jeszcze o swoim zdjęciu, bo my swoich zdjęć oczywiście nie omawiamy, w sensie nie mówimy, że są ładne czy nieładne. No nam się podobają, no wiadomo, no zrobiliśmy je, więc to już niech Państwo ocenią, czy wyszły nam te fotografie, czy nie, w sensie fotograficznym nie chodzi o kwestie techniczne. Natomiast jak zajrzycie na zdjęcie numer 9, moje zdjęcie numer 9, to jest właśnie Igor Gurewicz, wojewoda Grodu Trzygłowa, z którym rozmawiałem. To zdjęcie właśnie powstało w trakcie tej rozmowy. Igor się śmiał, że mam taki wielki obiektyw, bo to był szerokokątny i z bliska robiłem. To tak a propos tylko mojego zdjęcia, a teraz już przechodzimy w kolejności alfabetycznej, no moje się wyświetlą pierwsze, a później zobaczą Państwo zdjęcia Bożeny Żylińskiej. My zwróciliśmy uwagę na fotografię numer 4. Fajnie Pani Bożena przede wszystkim zrealizowała temat, czyli z wikingiem oko w oko. Są to zdjęcia portretowe jak najbardziej. My zwróciliśmy uwagę na zdjęcie numer 4. Dziewczynka siedzi przy chacie. No i pozuje, widać ewidentnie, że pozuje. Fajny wyraz twarzy, fajny portret mi się podoba.
Ja wiedziałem, że któraś z osób, która tam pojawiła się na migawce na Wolinie, zrobi zdjęcie dzieci. Bo to takie jest, że jak się jedzie na ten Wolin,
no one są bardzo malownicze, ubrane w te wszystkie stroje średniowieczne.
Jak pierwszy raz jesteś, no to to ci wikingowie, to oni są tacy fajni, mają miecze, te brody, te metalowe na nosach. A o dzieciach się w drugiej kolejności myśli. Ale widzę, że tutaj...
Czy o rzemieślnikach, tak? Bo najpierw wojowie są najbardziej
interesujące. Wojowie, potem rzemieślnicy, a potem te biegające dzieci. A one są bardzo ciekawe i przyznam, że ja już nie mogłem się, musiałem się skupić na pewnych rzeczach, które sobie wymyśliłem wcześniej, więc już tych dzieci nie fotografowałem. A dzieci są fajnym tematem.
Jest to niewątpliwie.
Zwłaszcza w takim otoczeniu dosyć pierwotnym i fajnie ubrane.
No tak, chociaż tutaj na tym mówimy o zdjęciu pani Bożeny Żylińskiej, fotografia numer 4. Mają ją Państwo w akapicie pod audycją, mają Państwo to zdjęcie bezpośrednio. No widać też, że to nie są pozowane w tym sensie, że nie ma, że to są ułamki sekund, bo to dziecko siedzi i no fajnie by było, jakby tej siekiery za nią nie było, czy tego topora.
No tak, należałoby tą siekierę zabrać, poprosić dziewczynkę, żeby może usiadła troszeczkę bardziej z boku.
Ale to tak. Moment znika.
Być może ta dziewczynka już nie miałaby tego
wyrazu twarzy,
nie trzymałaby tak nóżki. No fajne to zdjęcie.
Dobrze, przejdźmy kolejne fotografie, tak jak je tutaj oglądamy. Pan Grzegorz Mikołajczyk, rozmawialiśmy o fotografii numer 5. Tutaj przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na taki zabieg, czyli kobieta na pierwszym planie, kobieta w stroju średniowiecznym oczywiście, jak najbardziej, jest oko w oko, na tle publiczności z tego co widzę, przy czym osoba na pierwszym planie, ta kobieta jest kolorowa, cała reszta jest czarno-biała, taki zabieg. Czasami się ich używa, czyli że, nie wiem, widziałem takie fotografie, że jakiś element, dajmy na to, wszystko jest czarno-białe, a tylko jakiś element jest, dajmy na to, czerwony. No jest to jeden z trików jakichś takich fotograficznych, których czasami używamy, można użyć.
Ja myślę, że akurat w tym przypadku ma to sens, bo widzimy tą naszą dziewczynę wikinga w fajnym stroju.
A może to Słowianka jest? No to Słowianka,
Słowianka. Ten tłum z tyłu na pewno był kolorowy, bardzo kolorowy, bo to są ludzie, którzy są, no, widzowie, więc oni są kolorowo ubrani. Prawdopodobnie to zdjęcie, gdyby nie było odsaturowane to tło, wyglądałoby, no, nie byłoby tej dziewczyny w ogóle widać. Ona jest co prawda jakby wycięta, bo w nieostrości jest to tło,
teleobiektywem robione
ale dzięki
zdjęcie.
Temu ja nie przepadam za tego typu zabiegami formalnymi, ale akurat w tym przypadku ma to sens. Znaczy, bo dziewczyna, chcieliśmy pokazać tą dziewczynę, jak jest ubrana, jak kolorowo. Tło tutaj by przeszkadzało, to kolorowe tło.
Mhm. Fotografie pana Grzegorza Siwy przed nami. Zdjęcie numer 1 zwróciliśmy uwagę. Znowu Igor Gurewicz, wojewoda drużyny Grodu Trzygłowa, ale on zdaje się też był całym wodzem armii Jomsborga, więc...
Pan Grzegorz znowu zrobił fajną serię taką.
Tak. Zdjęcie numer 3 z jakąś uciętą ręką. Z wikingiem w oko, to już jest po spotkaniu z wikingiem w oko.
To taka interpretacja tego twojego tematu.
Ale zwróciliśmy uwagę na fotografię numer 5 także dlatego, że no nikt nie ma takich zdjęć łuczników, a to jest łucznik. Tam zdaje się jakieś zawody się odbywały, też takie średniowieczne, właśnie strzelanie z łuku. On ma taką maskę na twarzy i takie fajne, dynamiczne zdjęcie, bo to już jest po wypuszczeniu strzały i ta ręka jest taka odciągnięta. I mimo, że zdjęcie nie jest, nie wiem, rozmyte, nie widać tego ruchu tak literalnie, że tak powiem, to jednak no jest to napięcie ciała. Mam takie wrażenie, że właśnie wypuścił strzałę.
No, Migawka nie zdążyła zarejestrować strzały, bo ona już jest gdzieś tutaj za monitorem.
Ale
ale masz rację, jest tym sporo dynamiki, no i to, co pan Grzegorz dosyć często chyba, myślę, na migawkach jakby robi.
Dostał uczestnik naszych spotkań,
czyli
tak.
Szuka takich tematów i takich elementów, które się dziś nie powtarzają i są ciekawe przez samo... Przyznam szczerze, ja się byłem zaskoczony, że w ogóle jakiś tam łucznik gdzieś był. No łuki widziałem, ale one były jakby do sprzedaży, ja nie wiem, tam leżały.
Nie, to tam na końcu, że tak powiem...
Tam nie doszedłem.
A no widzisz, no czasami trzeba kawałek dalej. No zresztą o tym też mówił Jacek Bonecki, że to jest właśnie to nasze zadanie fotografa, czyli no żeby wejść gdzieś indziej, żeby pokazać ten temat, jak nikt wcześniej nie wpadł. No to taki ideał. Fotografia jeszcze numer 8 pana Grzegorza Siwy też w lewym górnym mocnym punkcie mamy oko, to jest takie pół twarzy wikinga w hełmie. Też ciekawe ujęcie, chociaż w prawym, przy prawej krawędzi takie troszeczkę czarne, to bym chyba wyplankował.
To czasami drobne elementy, gdzieś szczególnie na krawędziach kadru, potrafią skutecznie odciągnąć uwagę od głównego tematu i warto jest te wszystkie elementy, które wydają się jakimś elementem tła, ciemniejszym od tego, co jest głównym tematem, usunąć.
Ale tak samo też jaśniejsze, jakieś jasne, białe plamy, czy gdzieś gdyby, za naszym obiektem
gdyby
też niefajnie.
Gdyby to była jakaś winieta większa, nie tylko ten jeden element, to nie sprawiało zginęło nam problemu. Tak, wiadomo, specjalna
no, ale
technika.
Z winietą to też trzeba uważać, bo nadużywanie efektu winiety czasami...
Czasami fajne rzeczy gdzieś giną w tych ciemnościach winieta, tam są
ale
też
detale. Ale wiesz co, ja mam na to sposób, bo mój podstawowy obiektyw trochę winietuje na 24 mm i czasami zostawię po prostu naturalna winieta. Nie, to nie dodana w cyfrowej ciemni. Oryginalna, prosto z obiektywu.
Tylko potem trzeba wyłączyć taką funkcję usuwanie winiety.
Nie, to można profil. Zerknijcie Państwo w swoich programach graficznych. Można włączyć profil aparatu czy profil obiektywu i on po prostu prostuje. Na przykład jeżeli obiektywy mają dystorsję, czyli pojawia się, zwłaszcza przy szerokich kątach, ta beczka taka się pojawia.
Nie zawsze tego używam.
Nie zawsze, tak. To trzeba kliknąć, odkliknąć.
Bo czasami ta winieta jest potrzebna.
I nawet ta dystorsja się przyda. Tu też mam takie wrażenie, że po prostu klikam i sprawdzam, co się wydarzy. Kolejne fotografie pana Lecha Sołtysiaka. No tutaj może niekoniecznie z wikingiem w oko, być może pan Lech był po raz pierwszy na Wolinie i to wyszedł z tego bardziej taki reportaż z tego, co się działo, chociaż no zdjęcie numer 9, które państwo mogą też obejrzeć, pana Lecha Sołtysiaka właśnie no w środku bitwy i jest to spojrzenie. W centralnym punkcie ten wiking jest, centralne kadrowanie tu mamy, no tutaj to nawet nie zabolało, bo mówimy, że centralne kadrowanie generalnie nie, ale czasami tak.
Zwłaszcza, że tą on postać bitwy, otaczają inne
wojowie.
Postacie. Tutaj absolutnie wydaje mi się, że łamanie zasad, jeśli się te zasady zna, jest jak najbardziej na miejscu.
Kolejne fotografie pana Macieja Moskiewicza. W zdjęciu numer 1 to ten, o tych drobiazgach wspominaliśmy, które czasami przeszkadzają, bo na przykład zdjęcie numer 1 mi się podoba, ale
lewy górny i lewy dolny
lewy
róg.
Dolny róg.
Takie plamki, które naprawdę
coś tam weszło.
Są irytujące, bardzo taki malowniczy wiking z pięknymi tatuażami, a te dwa elementy irytujące.
Ale zwróciliśmy tak naprawdę uwagę na fotografię numer 2, mają państwo ją dołączoną. Ciekawe, czy on pozował? To jest z bliska twarz, tak z profilu trochę, w jakiejś masce. Język wysunięty groźnie, czyli przygotowanie do bitwy, myślę.
Ale fajne.
Fotografia numer 2. Po prostu myślę, że warto obejrzeć. Na fotografii numer 6, jak państwo oglądają całą galerię, też warto zwrócić uwagę, że ta bitwa to i czasami tak całkiem na poważnie, bo
rzeczywiście
zakrwawiona głowa.
To było właśnie też widać w nastawieniu tych wojów z Torgadorem.
Nie ma żartów.
Oni, to nie są inne rekonstrukcje. Właśnie to też to jest różnica, która... To jest element, który różni Wolin od innych rekonstrukcji. Ja pamiętam taką rekonstrukcję w Nysie, obrona Nysy. To są czasy napoleońskie i oni się strzelają tam do siebie i tam się czasami...
Te muszkiety, tak.
Tam gdzieś się niby zderzają, ale oni się uśmiechają i bawią się tym. I to wygląda no, śmiesznie, bo to nie jest prawdziwe. Tutaj jest prawdziwa walka.
To nie ma żartów,
tu
naprawdę.
Tu nie ma zmiłu i ten i w efekcie to oczywiście rozcięte łuki brwiowe
i różne inne kontuzje, tak.
Na szczęście chyba się obyło bez jakichś większych kontuzji.
Bo te miecze, topory, włócznie, one nie są oczywiście zaostrzone, ale no takim ostrym, mimo wszystko ciężkim przedmiotem.
Ale ja dziś słyszałem, że to rzeczywiście nie tyle chodziło o to, żeby komuś odrąbać głowę, ale żeby połamać kości albo...
Mówisz o średniowieczu, tak? To teraz zrobimy chwilę historyczną w migawce.
O tym, żeby te narządy wewnętrzne miały jakieś problemy. I rzeczywiście w ten sposób walczono i...
No słuchaj, to porozmawiamy po audycji. No. Wracamy do fotografii. Regina Nowotarska zdjęcia. Zwróciliśmy uwagę na... No właśnie, fotografia numer 6 mi się na przykład podoba.
One wszystkie są takie miękkie.
Taka jest takie obróbka za...
kontrastem, ale przez to, że są wszystkie w tej samej konwencji utrzymane, są ciekawe. Czy to nie jest...
Fotografię numer 6 Państwo obejrzą pod akapitem. To jest skórnictwo, czyli to jest portret w anturażu. Jeżeli dajmy na to, ktoś gdzieś pracuje, no to portret w anturażu to jest dajmy na to w miejscu jego pracy. No to jest jakaś tam scenografia, nazwijmy, no bo tu jest jakiś rzemieślnik, który po prostu siedzi przy swoim warsztatem.
Przez to, że jest napisane skórnictwo, domyślamy się, że ten pan zajmuje się skórami, bo niestety to jest ten problem. Gdyby użyć dwóch lamp na przykład za plecami tego wikinga, tego rzemieślnika, to widzielibyśmy też jego warsztat, a w tej chwili widzimy ciemną, ale fajne tło. Jego warsztatu jest na tyle ciemne, różnica między oświetleniem pierwszego planu a wnętrzem jest na tyle duża, że tło wnętrze posłużyły jako tło.
Później obejrzą Państwo, jeżeli oglądacie w tej chwili całą galerię, bo my oczywiście omawiamy wybrane kadry, ale zachęcamy do tego, żeby oglądać całą galerię, bo to są nasze jakieś spostrzeżenia. Być może Państwo będą mieli inne kadry, które się spodobały. Po fotografiach Reginy Nowotarskiej jest Ryszard Filipowicz, tak, to twoje zdjęcia. I następne, ostatnie w galerii pana Zbigniewa Jabłońskiego. Zwróciliśmy uwagę na zdjęcie numer 2. Kobieta, bo portret kobiety ze swoim wikingiem, jak rozumiem. Fajnie się tak zaplotły. Pierwszy, drugi, trzeci plan, są trzy twarze, one tak w głąb prowadzą trochę, ale to zdjęcie, które Państwo obejrzą pod akapitem z audycją, to jest fotografia numer 9. Znowu dziecko, no tak zaczęliśmy od omawiania od dzieci, kończymy na dzieciach. W tle, na prawym boku zdjęcia, mama, jak rozumiem, siedzi gdzieś tam przy warsztacie, przy stole. To chyba garnki wyrabia, a chłopiec po prostu zaciekawiony patrzy w obiektyw prosto. No
to takie bardzo sympatyczne zdjęcie. Chłopczyk jest naprawdę ładnym chłopczykiem, fajnym takim.
Fotogenicznym
jest. No ładnie zapozował, jest gdzieś jego mama, widzimy...
To białe tło, bo generalnie...
To dużo się dzieje. Niby się nic nie dzieje, ale dzieje się wiele. Jest jakieś ognisko domowe, mama coś tam robi, być może przygotowuje jakąś...
Nie, no mówię, koło garncarskie. Ale to też no, sceneria warsztatu.
Jakby uzyskać tego typu zdjęcie portretowe dziecka w tym wieku, no jest w sumie trudno, bo albo się uda, albo nie, bo dzieci zbyt długo uwagi nie, aparatowi nie poświęcają.
To był ten idealny moment na to.
Bardzo fajne zdjęcie. I plany, i nieostrości, i ostrości, i to rozświetlenie właśnie poprzez te białe, biało-żółtawe
płótno, namiotów. Tak.
Te płótna, ja pierwotnie chciałem zrobić wszystkie zdjęcia na tle tego płótna, bo ono gra jak super tło. Naprawdę bardzo fajne, takie mięsiste z fakturą.
No i reasumując, jak ten 67. plener twoim zdaniem?
No bardzo dobry. Ja przyznam, że przed tą migawką, tym plenerem liczyłem, że będę miał parę tam zdjęć portretowych, ale zrobiłem także mnóstwo innych zdjęć. Detale mi zaczęły teraz wychodzić fajne właśnie zdjęcia muzyków i instrumentów muzycznych, więc tym razem ja jestem zadowolony. Byłem mocno zmęczony rzeczywiście tym upałem, ale plon tego pleneru obfity.
No i teraz co? Trzeba wypadałoby już myśleć nad 68. spotkaniem. Tak się zastanawiam, drodzy Państwo. Też nie poniekąd zainspirowany rozmowami chociażby z Jackiem Boneckim, który oprócz tego, że jest fotografem w podróży, tak się zresztą nazywa jedna z jego książek, no to też fotografował rajd Paryż-Dakar. No a my mamy Baję Poland tutaj w Szczecinie, no tylko właśnie, w Szczecinie będą te podstawowe rundy, natomiast cała frajda, że tak powiem, fotografowania rajdu to będzie w Drawsku, a to jest troszkę daleko. I tak się zastanawiam, Nie mogę Państwu obiecać. Jeżeli uda się coś zorganizować, że tak powiem, to być może właśnie byśmy pojechali na Baję. Ale to taki luźny pomysł, jeżeli macie Państwo jakieś inne koncepcje, gdzie pójść na koniec sierpnia, albo odrobinę nawet przesunąć, bo jak wiecie doskonale, właśnie 67. plener de facto lipcowy, ale odbył się w sierpniu, no bo tak właśnie wyznaczono datę Festiwalu Słowian i Wikingów, także drobne przesunięcia dat się mogą zdarzyć. Jeżeli macie jakieś pomysły, sugestie, to proszę wysyłać na migawka@radioszczecin.pl bądź też na naszym facebookowym profilu Migawka. Można coś tam do mnie napisać. Może Baja Poland, może, a może coś innego. No, jak to fotografia. Nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. Tak jak było troszeczkę w Wolinie. Ryszard Filipowicz, gość Migawki, dyrektor kreatywnej agencji Oskar Wegner, pomógł mi w opowiedzeniu o tych fotografiach. Trochę też porozmawialiśmy o lampie błyskowej. Oczywiście to powtórzymy jeszcze raz, tak naprawdę tylko wstęp. Jeżeli Was zainteresował temat, to rozwinięcie naturalnie w literaturze, czy też w internecie. Także zachęcamy. Kolejna Migawka w Radiu Szczecin w przyszłą niedzielę po godzinie 23. Andrzej Kutys, bardzo dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.